Miałem okazję od tego czasu być w Stanach, być na Ukrainie, wróciłem z Ukrainy przed chwilą. Mogę powiedzieć, jako zachęta mam nadzieję, że widzę, że ludzie, których spotkałem i w jednym kraju, i w drugim, wierzący, szukają sposobów, żeby nie tylko przetrwać przez ostatnie wydarzenia w społeczeństwie związane z COVID-em, ale próbują w jakiś sposób zwycięsko żyć, tak jak teraz śpiewaliśmy przed chwilą. Jestem ciekaw, na ile możemy utożsamić się z tymi słowami, które przed chwilą śpiewaliśmy, że Jezus jest w moim życiu i Jego moc, i w tym momencie mogę być zwycięzcą. Zwycięstwo jest nasze w Jezusie. I dzisiaj chciałbym kontynuować przejście przez Ewangelia Łukasza. Możecie nie pamiętać, co było ostatnim razem, ale mam nadzieję, że można dojść do tego, jeżeli ktoś bardzo chce, w internecie, bo jestem dzisiaj przy 9 rozdziale Ewangelii Łukasza i jak zwykle to Agatka, mam nadzieję, będzie czytała dla nas. Jest to dosyć długi rozdział, więc na pewno nie będę omawiał wszystkiego, co jest możliwe, ale zachęcam was, jeżeli macie chwilę, czas, ochotę w tym tygodniu, który nadchodzi, żeby wracać do tego fragmentu, do tego rozdziału i się zastanowić nad przesłaniem tego rozdziału w naszym życiu. Agatko.
Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że Eliasz się zjawił, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. Lecz Herod mówił, Jana jaściąć kazałem. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał go zobaczyć.
Ten rozdział ma jeden element, jedna ścieżka, która wraca kilka razy, to jest, kim jest Jezus. I na początku tego rozdziału mamy nawet władzę w postaci Heroda, który zadają pytanie, kim jest Jezus. I uczniowie zadają to samo pytanie, kim on jest. I Jezus zadaje im to pytanie, kim ja jestem. A pod koniec rozdziału, jak zobaczymy, odpowiedź na to pytanie daje sam Ojciec, który przyznaje się, że Jezus jest Synem Bożym. Więc Jego tożsamość jest objawiona w tym rozdziale i szczególna koncentracja na początku jest na 12. Oni mają zadanie, misję. Oni mają teraz chodzić po wsiach i głosić Ewangelia. Mają też uzdrowić chorych. I później będą też włączeni w działaniu Jezusa przez to, że karmią 5000 mężczyzn, kobiety i dzieci dodatkowo. Jak widzimy w tym rozdziale teraz, w tym zadaniu, które oni dostają właściwie dwa wątki. Jeden to jest, żeby proklamować, żeby ogłosić Ewangelię, a drugi to jest, im dano jest władzę, moc, żeby oni też uzdrawiali. I z tego, co widzę, to nie jest zadanie, które cały czas się toczy teraz. Jesteśmy o rok przed końcem życia Jezusa. Więc jeszcze będzie rok trenowanie, rok bywanie z Jezusem. Skąd wiemy o tym? Bo później w tym rozdziale czytamy, że to było czas Paschy, więc rok i wianie, szósty rozdział, jest taki opis. Więc mamy w tym momencie dwie trzecie pod służby Jezusa. Teraz oni zaczynają być wysłani, żeby uwiarygodnić, żeby udowodnić, że Jezusa władzę nad demonami, nad chorobami jest aktualne. Oni mają być częścią tego przesłania. Więc oni proklamują, ale też uzdrawiają. Oczywiście to jest duży temat w dzisiejszym kościele w Polsce, na ile my mamy być zaangażowani właśnie w tych dwóch aspektach: proklamacja i uzdrowienie. Jedni uważają, że to jest część Ewangelii. Bez tego to nie ogłaszamy, bez uzdrowienia nie ogłaszamy całej Ewangelii. A inni uważają, że to jest ograniczone do tego specyficznego zadania, które oni dostał wraz z mocą Bożą. I odpowiedź na nasze pytanie, który z tych dwóch wątków, czy jak to rozumiemy, będzie miało duży wpływ na to, jak my działamy, ale niewątpliwie to było ich zadanie i jedno, i drugie. I my musimy się zastanowić nad tym, na ile to będzie i jedno, i drugie w naszym wydaniu. Niewątpliwie minimalnie musimy się przyznać i możemy się przyznać, że Bóg cały czas uzdrawia. I chwalmy Boga za to, że On w odpowiedzi na modlitwy sprawiedliwych uzdrawia. To nie jest automat oczywiście, ale myślę, że nikt z nas nie zaprzecza tego, że Bóg jest w stanie uzdrawiać i to jest dla nas zadanie, żeby być w tym procesie zaangażowany przynajmniej, co najmniej modlitwą, żeby Bóg mógł odpowiadać na sprawiedliwe, na modlitwy sprawiedliwych Jego dzieci. I oni mają też ufać Bogu. Oni mają ufać Bogu za jedzenie, ufać Bogu za noclegi. Nie mają tam zabrać ze sobą dużej torby. Wygląda na to, że to było dosyć krótkie wydarzenie. Nie wiemy jak długo, ale wygląda na to, że to było bardzo ograniczone w czasie i musieli wrócić potem i zdawać raport. I oni mają iść od domu do domu, w każdym mieście, gdzie bywają, i mają też kurz od siebie, od swoich nóg wyczyścić, żeby mogli, jeżeli byli w domu, w mieście, gdzie ludzie nie odpowiedzieli na jego Ewangelię, na Ewangelię, którą oni głosili. Rabiny podobno to robili, kiedy wracali z ziemi pogań, to w tym momencie ten kurz na nogach musieli wyczyścić, żeby czuć się czysty od skażenia poganami. A tu jest pewien inny wątek, że oni mają chodzić po Galilei, po Żydach, i tak samo, jeżeli Żydzi nie uwierzą, to w tym momencie mają wyczyścić ten proch, czy ten kurz od swoich nóg. Czego możemy się uczyć o tym? No, Jezus, dając im takie zadanie, daje im też pewną strategię, że mają być u ludzi i mają być tam tak długo, jak ludzie są otwarci. A jeżeli nie są otwarci, to w tym momencie nie mają tracić czasu. Mają iść dalej. Ciekawe, na ile my w ten sposób działamy w naszej ewangelizacji, czy w naszym świadectwie. Pójdźmy dalej, Agatko.
Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta zwanego Betsaidą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Tydzień począł się chylić ku końcowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wydajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swoich uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
Więc mamy Jezusa w Betsaida. Jak widzicie, jest to miasto nad Morzem Galilejskim, północno wschód od Morza Galilejskiego. Mniej więcej tak to wygląda. Ujście rzeki Jordan, tam widzicie do Morza Galilejskiego. I tak mniej więcej wygląda w dzisiejszych czasach Betsaida. Więc Jezus wraca do Betsaidy, żeby odpocząć. Ale ludzie szukają go. Szukają jego pomocy i on odpowiada na to. I mamy tu pewną informację, co jedli. Nie jedli chleby i ryby. I uczniowie szukają normalnego rozwiązania na sytuację. 5000 mężczyzn, dodatkowo kobiety i dzieci, czyli może być 10000 ludzi, to spore zgromadzenie. Ich normalna reakcja jest: no to załatwmy to strategicznie, wysyłajmy ich po domach. To widocznie to ludzie też byli z daleka, że musieli szukać gdziekolwiek noclegu. Natomiast i wiemy z Jana, jak mówiłem, ta historia jest jedyna, która jest omówiona w każdej Ewangelii, więc jest to niesamowicie ważne dla ewangelistów, to wydarzenie. Elizeusz robił coś podobnego, że karmił, czy Bóg karmił przez niego tłum, drugi królów, 4 rozdział, więc taki coś już miało miejsce w Starym Testamencie. No i czego możemy się uczyć tu? No widocznie Bóg wybrał inną drogę, nienaturalną drogę, żeby odpowiedzieć na potrzeby ludzi. Jezus daje swoim uczniom odpowiedzialność, żeby byli odpowiedzialni jeszcze raz za odpowiadanie na potrzeby ludzkie. Teraz jak byłem na Ukrainie, rozmawiałem z małżeństwem, którzy wrócili akurat z Turcji. To był ich drugi wyjazd misyjny. I pytałem ich: no co robiliście inaczej tym razem? I oni powiedzieli: no za pierwszym razem, to jak pojechaliśmy, to nie znaliśmy nikogo. Poszliśmy na ulicę, próbowaliśmy z ludźmi rozmawiać, ale mieliśmy problemy z władzami, więc nie za bardzo to miało za duży sens. Natomiast drugim razem pojechaliśmy z jednym pytaniem w głowie. I to jest: czego ludzie w Turcji potrzebują? I myślałem, chwaliłem ich, to mówiłem: no to szkoda, że nie wiedzieliście o tym przed pierwszym wyjazdem, ale jak trzeba było, to okej. Okay, to teraz i oni mieli dużo większe wzięcie. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi próbować odpowiedzieć na nie tylko duchowe potrzeby, ale praktyczne potrzeby ludzkie. I wydaje mi się, że to jest niewątpliwie jedna z lekcji, którą możemy się uczyć od tej sytuacji. Jezus modli się do Boga. On wie, że od Boga to wszystko zależy i robi to dla nich. Jak zresztą, jak się modli, czasami mówi to, że robię to dla was. I mamy teraz Jezusa pod koniec tego fragmentu, zadając pytanie swoim uczniom, za kogo wy mnie uważacie. I czytamy w innej Ewangelii, że to było, kiedy teraz idzie na północ, to idzie w kierunku Cezarei Filipi, na samej północy Izraela. I tam jest, wydarzy się za chwilę to, co będziemy czytać, czy Agatka przeczyta.
I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i moich słów zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i odmówili i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i zasłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Więc mamy Heroda, który nie wiedział, kim Jezus jest, co się dzieje. Władzy, które się martwią o tym, jaki tu mogą być wpływy. Mamy tłum, który przychodzi, popatrzy na uzdrowienie, jest karmiony i potem wychodzi, odchodzi. I Jezus, jak pamiętacie w Ewangelii Jana, nie jest to napisane w Łukaszu, on zadaje pytanie w tym momencie swoim uczniom, a za kogo wy mnie uważacie? Czy wy też chcecie iść? I Piotr, jak dobrze wiemy, odpowiada, że wiemy, że ty jesteś Mesjaszem i do kogo mamy iść? Jaką inną drogą? Natomiast jak widać tu, nawet uczniowie, nie dosyć, że Herod nie wiedział, co się dzieje, nie dosyć, że cały tłum odchodzi od Jezusa, ale nawet jego bliski krąg nie wie, o czym właściwie mowa. Po prawdopodobnie 2 lat takiego działania Jezusa, oni jeszcze nie kojarzą. I Jezus teraz zaczyna właściwie w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza od 51 wersetu, zaczyna się drugą część tej Ewangelii. Pierwsza część to jest właściwie do teraz Jezus w Galilei. Jezus próbując pokazać swoimi cudami, swoją mową, swoim charakterem, kim jest Bóg. Natomiast od tego momentu w 9 rozdziale po wyznaniu Piotra i uczniów, że on jest Mesjaszem, on zaczyna im tłumaczyć, o co chodzi. I chodzi o to, że on przewiduje swoją śmierć, przewiduje krzyż. I krzyż jest jednostronną drogę. Nie ma powrotu, kiedy zaczynamy toczyć na krzyżową drogę. I ta krzyżowa droga oznacza dla nas codzienna ofiara. Nie tylko ofiara, że nie jem czekolady, które lubię. Może to też. Ale to jest ofiara w sensie, że całe moje życie jest oddane Bogu Jezusowi. Że oddaję Jemu życie, jakakolwiek to będzie koszt. Nie mamy pod koniec życia cieszyć się tym, że możemy grać w golfa, płynąć dookoła świata na kruzach. Mamy oddać Bogu wszystko. I Jezus przewiduje swoją śmierć, przewiduje swoje zmartwychwstanie. I on mówi, jeżeli wstydzicie się mną, to będzie wam wstyd. Ale jeżeli będziecie iść za mną, to wtedy będzie chwała w niebie. I 27 werset, to nie możemy przejść dalej bez omawiania tego, chociaż krótko, to jest bardzo trudny werset, może najtrudniejszy w tym rozdziale, że jedni tu nie umrą, póki nie zobaczą Królestwa Bożego. Co Jezus miał na myśl tu, to różne interpretatorzy mają różne pomysły. Jeden, że to jest zmartwychwstanie, że jedni zobaczą zmartwychwstanie, inny, że to jest przyjście Ducha Świętego. No, nie wiemy do końca, ale kontekst jak zwykle jest istotny, a kontekst to jest przemienienie. 8 dni później jest przemienienie. 27 werset. Mamy Piotr, Jan, Jakub i Jan. Zobaczą, jak Mojżesz i Eliasz stąpią na ziemię. Może to jest to. Oni zobaczą chwałę Bożą przed śmiercią. Chwała Boża z nadejściem Królestwa Bożego. Z tą chwałą, która jest, jak będzie teraz ten moment przemienienia. Chwała Boża w chmurze. Chwała Boża, jak błogosławia swojego Syna. Chwała, że Eliasz i Mojżesz, nie wiadomo, co się stało z nimi pod koniec życia, gdzie Mojżesz był pochowany, dokąd Eliasz poszedł, ale wiemy, że w jakiś cudowny sposób Bóg ich wziął do siebie. I oni teraz spotkają się i omawiają z Jezusem to, co ma nadejść, Jego droga krzyżowa, Jego śmierć, Jego tożsamość, Jego zmartwychwstanie i Jego królestwo. I Piotr odpowiada na to, dobre, to budujmy 3 namioty. Postawmy 3 namioty. On nie wiedząc, co mówi, nie wiedząc, o co chodzi, próbuje coś tam zrobić. Coś, co by w jakiś sposób opóźniał przyjście, opóźniał Jezusa w jego drogę do Jerozolimy. I zamiast tego, żeby budować, czy żeby postawić tam namioty, Bóg przemawia. I mówi, to jest mój Syn, posłuchajcie Go. Nie posłuchajcie świata, ale posłuchajcie Jego. I Mojżesz mówił o tym w Księdze Powtórzonego Prawa 18, że będzie ktoś taki, kto przyjdzie, prorok, którego trzeba słuchać. W Psalmie 2,7 jest też podobne proroctwo, że trzeba posłuchać tego, który przyjdzie. Więc Bóg używa te same słowa. Ten głos się zjawia. Tak jak przy chrztu Jezusa, tak jak będzie przed Jego śmiercią, to mamy przy górze przemienienia, mamy też Boży głos. Więc Jezus, jak chodzi z uczniami, to już mówiłem, idzie w kierunku Cezarea Filipi na północ i tam zadaje to pytanie i tam Piotr przyznaje się do tego, że on jest Mesjaszem i Jezus tu mówi o skale, na którym zbuduje Kościół. I jedni uważają, że tradycyjne miejsce przemienienia to jest gdzieś tu, góra Tabor. Natomiast wydaje mi się osobiście, że o wiele bardziej prawdopodobnie to jest góra Hermon, to są największe góry w Izraelu i właśnie blisko Cezarei Filipi. Więc nie wiemy, gdzie to miało miejsce, ale całkiem możliwe, że tam. Więc Bóg każe swoim uczniom słuchać Jego, że to światło i solą świata nie przenika ich. Świat nie ma przenikać Kościoła, nie ma przenikać naszego codziennego życia, świat ze swoimi wartościami. Tylko my mamy słuchać Jezusa i nie żyć, nie prowadzić życie samolubstwa, egocentryzmu, hedonizmu, pychy, niezależność od Boga. Mamy iść za nim. Idziemy dalej.
Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, spojrzyj proszę cię na mego syna, to mój jedynak. A oto duch chwyta go tak, że nagle krzyczy, targa go tak, że się pieni i tylko z trudem odstępuje od niego, męcząc go. Prosiłem twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Na to Jezus rzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze będę u was i będę was znosił? Przyprowadź tu swego syna. Gdy on jeszcze się zbliżał, zły duch porwał go i zaczął targać. Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga. Gdy tak wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich jego czynów, Jezus opowiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi tak, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.
A propos, jest ciekawe, że ta trójka, którą Jezus bierze tam na górę, Piotr, Jakub i Jan, to są ci apostołowie, którzy pisali listy w Nowym Testamencie. W jaki sposób Jezus ich rozróżniał. I wracając w dół, to wracają do złego tego świata. Wracają do świata zła i świata demonicznego. I mamy sytuację, że uczniowie nie potrafią sobie radzić tym razem. Więc to nie było automat, to nie było coś, co mieli cały czas, jakiś dar, który zawsze by działało. Nie mieli w tym momencie tego wpływu. Natomiast Jezus przychodzi i przyniesie pokój do tego chaosu. On odpowiada na te potrzeby, które są. I teraz dalej, 44 werset, on powtarza swoje proroctwo, swoje wyjaśnienie, że jego cel jest dużo więcej niż uzdrowienie, niż wyganianie demonów. On ma cel dużo, dużo większy. I oni tego nie rozumieli, nie wiedzieli, o co chodzi. On przewiduje swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, ale oni nadal nie wiedzieli. I ciekawe jest, że oni nie zadają pytań, o co chodzi. Może by czegoś się nauczyli, może by wyjaśnił coś, ale oni są zajęci tym, żeby się kłócić nad tym, kim z nas jest największy. Może to, że Jezus wziął trójkę na górze i nie wziął reszty, może wywołał taką dyskusję wśród tych, którzy zostali. Dlaczego nie my? Dlaczego nie wziął nas? My byśmy chętnie też byli tam. Ale to jest dla nich najważniejsze. Kto jest najważniejszy pośród nas? Nie zastanawiają się nad tym, co Jezus mówi. I może to jest problem, zjawisko u nas. Na ile my zadajemy pytań, kiedy nie rozumiemy? To jest coś, co próbuję przekonać swoich studentów, żeby uczyli się zadawać pytań, bo oni może wtedy się dowiadują czegoś nowego, a oni byli jeszcze dziecinni, jeszcze niedojrzali, jeszcze pyszni. Oni szukali swego, czy ja jestem najlepszy, czy ja jestem największy. Oni byli bardzo dalecy od tego, żeby żyć, prowadzić życie krzyża, prowadzić życie pokornej ofiary dla innych. Oni jeszcze byli przejęci sobą, kim ja jestem, jaka jest moja funkcja. Czy my mamy to w naszych kręgach dzisiejszych? Czy jesteśmy bardziej przejęci tym, kim my jesteśmy? Jaką mamy funkcję? Jaki wspaniały mamy Kościół? Jaka wspaniała denominacja? Wyznanie mamy. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby oddać to wszystko? I Jezus bierze to małe dziecko jako przykład. Jednostka lekceważona, nieważna w hierarchii ważności religijnych ludzi. I Jezus zachęca ich, że mają być właśnie jak to dziecko. I mają przyjąć takie dziecko. I mają oddać życie dla takiego dziecka. Czy my mamy taką postawę? Ostatni odcinek.
Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Gdy dopełnił się czas jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a my powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę z tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
No, ciekawa historia na początku. Tu człowieka, który wygania demonów w imieniu Jezusa. To, co uczniowie nie potrafili robić przed chwilą, to słyszą o człowieku, który to robi. i chcą mu zabraniać. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Czy jesteście zazdrosni? Chcecie się porównywać? Niech robi. Na ile my jesteśmy zazdrosni? Na ile my konkurujemy z innymi, widząc, co oni robią w imieniu Jezusa? Może chcemy ich poprawić, bo nie jest tak, jak nam się wydaje, powinno być. Znowu jesteśmy taką postawą dalecy od tego, żeby być pokornymi sługami. Pycha nasza, że w zasadzie my jesteśmy na dobrej drodze, oni nie są. My jesteśmy z Jezusem, oni co prawda mówią, że to jest dla Jezusa, natomiast nie wiadomo. Jezus mówi, zostawcie ich, jeżeli nie są przeciwko nam. Może, o ile nie przeszkadzają nam, o ile nie uniemożliwiają nam, zostawcie ich. Może będzie jakieś błogosławieństwo z tego tytułu. Może jakaś korzyść. Kto wie. Ale jego cel jest gdzie indziej. On się nie rozgląda za to, co ludzie robią w jego imieniu. On idzie w kierunku Jerozolima. Cezarea Filipi i Góra Hermon, jeżeli już, to jest najbardziej na północ rejon, gdzie Jezus był. I teraz on zaczyna myśleć o Jerozolimie. Dotychczas to skupił się głównie na Galileję. Natomiast teraz on przechodzi od północy przez Galileję i zaczyna wkraczać do tereny Samarytan. Przedtem, że dojdzie do Judei. Jedni uważają, że miał różne podróże do Jerozolima w tym roku. Całkiem możliwe, że mamy zbiór różnych wydarzeń, że to nie było jednorazowe przejście od północy Izraela do Jerozolima. Ale w każdym razie musi przejść przez rejon Samarytanów, jeżeli możemy wrócić do tego. Tu mniej więcej jest Galileja i potem Samaria jest mniej więcej w tym miejscu, czyli tu się schodzi do Jerozolima przez terytorium samarytańskie. I ten wieś, gdzie oni będą, odrzuca go. Samarytanie byli mieszanką Żydów i pogań. I stąd Żydzi ich nie lubili, nie szanowali, a tak samo Samarytanie uważali, że miejsce oddawania hołd Bogu to jest właśnie w Samarii, na górze, w górach Ebel i Gerazim, koło miasto Shechem, że to było miejsce, gdzie trzeba oddać Bogu chwałę. Tam był postawiony ołtarz, więc oni byli przeciwko temu, żeby ktoś poszedł do Jerozolima i nie umożliwiają. I odpowiedź uczniów jest, sprowadźmy ogień na nich, Panie. Pomysł destrukcyjny. Jezus ich upomina. Nie tędy droga, nie ta postawa. Nie to nastawienie. Czy nasze słowa o innych budują, czy zniszczą? Uczniowie jeszcze tego się nie uczyli. To myślę, że pod wieloma względami my też. I Jezus powtarza kilka razy teraz, wy idźcie za mną. Wy idźcie za mną, wy idźcie za mną. To nie jest kwestia tylko zmiany stylu życia. Zmiana wartości. To jest dużo, dużo więcej. Jezus oczekuje, żeby ich kierunek był inny. Żeby zostawili komfort, który mają w życiu. Proste życie, skupione na własne potrzeby. Żeby zostawili to. czy mamy komfort, czy wybieramy komfort, bezpieczeństwo swojego domu, czy wybieramy Chrystusa i krzyż. On oczekuje kosztownego uczniostwa od nas. I tu pod koniec mamy jego kontakt z różnymi ludźmi, którzy myśleli tak, jak wszyscy myślą. Chcę pochować swojego ojca. Daj mi pochować go. Nie wiemy, czy ten ojciec żył, nie żył, ale wiemy tyle, że bardzo szybko w Izraelu ludzie są pochowane po śmierci, dlatego że jest gorąca pogoda, więc ciało zaczyna śmierdzieć bardzo szybko. Więc całkiem możliwe, że ten człowiek, ten ojciec nie zmarł jeszcze. Że może był stary, może był chorobity, może zanosił się na to, żeby umarł. Natomiast może za 20 lat by zmarł. Nie wiemy. Ale całkiem możliwe. Że teraz nasza lojalność, która jest totalnie normalna w świecie, nasza lojalność musi być wobec Jezusa. I może to oznacza, że czasami musimy wybrać drogę, gdzie świat nie rozumie. Nienormalne. Nienaturalne. To, jak uczniowie Jezusa żyli, na pewno nie było normalne. Że zostawili wódkę, zostawili rodzinę i szli za Jezusem. Jednokierunkowy do wzięcia. Do krzyżu. Jezus oczekuje nie mniej od swoich uczniów. Jak to się ma w naszym wydaniu, w naszym życiu? Musimy się zastanowić. Ale Jezus wymaga, żebyśmy nie patrzyli wstecz, żebyśmy patrzyli naprzód, żebyśmy nie tłumaczyli przeszłości przeszłością, ale żebyśmy szukali Jego woli i byli temu posłuszni. Uczniowie jeszcze tego nie rozumieli. I my może w dużej mierze nie rozumiemy, co przed nami. Ale wydaje mi się, że ten rozdział zadaje nam to pytanie. Jezus zadaje to pytanie. Za kogo mnie uważacie? Idźcie za mną. Cokolwiek to by oznaczyło w naszym przypadku. Aby to było nasze dążenie i pragnienie serca, żeby iść za Jezusem. Amen.